Czas reakcji w Radiu Szczecin.
5 minut po godzinie 12. Czas reakcji do godziny 13 na antenie Radia Szczecin. Mnóstwo telefonów. Dzisiaj chyba pobijemy rekord. Naliczyłem tak zwanych 17 rekordów, które mamy dzisiaj do wypuszczenia. Nie wiem, czy się wszystkie uda zrealizować, ponieważ tematy arcyciekawe, jak się okazuje, po wczorajszej audycji Janusza Wilczyńskiego. Rozdzwonili się do nas państwo, także czekamy również na telefony na żywo. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Przypomnijmy, to mail, z którego też będziemy dzisiaj korzystać, bo jeden z tematów kontrowersyjnych dotyczących osiedla Książąt Pomorskich w Szczecinie nam się właśnie z tego maila pojawi. Czujny telefon, przypomnijmy, 510-37-32. To jest ten telefon, który zasypali państwo nam ostatniej doby i będziemy starali się wszystkie te telefony dzisiaj zaprezentować, jak tylko nam się uda, to też zaznaczam. Do studia Sławek Orlik, widzę, że już przy tym telefonie dyżuruje, 510-37-36. Obok Sławka Orlika Wawrzyniec Szwaja, który nam to wszystko zepnie, tak abyśmy w komfortowy sposób mogli dzisiaj te wszystkie telefony państwu zaprezentować. Adam Wosik, witam serdecznie. Jutro już Janusz Wilczyński wraca na stałe, a od przyszłego tygodnia Krzysztof Kukliński już ze sklejoną nogą będzie mógł razem z państwa rozwiązywać wiele, wiele trudnych problemów, które dotyczą mieszkańców naszego regionu. Na początku audycji, a jeszcze taki scenariusz, co nas dzisiaj czeka, będziemy wracali na początku audycji do tematu Polregio. Wczoraj nam się słuchacze żalili, że z jednej strony starszy pan nie mógł kupić biletu, z drugiej strony dowiedzieliśmy się, że no nie mógł kupić, bo nie chciał okazać dowodu osobistego. Będzie także o tym zatłoczonym nieco pociągu do Świnoujścia w ten upalny dzień sobotni. Będziemy wracali w licznych telefonach od państwa, czy ten telefon był za telefon, czy ten pociąg był zapchany, czy też nie był. Wszystkiego się, mam nadzieję, dzisiaj dowiemy. Jak mówiłem, osiedle Książąt Pomorskich, a więc mieszkańcy mają pewien problem związany z przechowywaniem gabarytów gdzieś w piwnicy. Do tego tematu wrócimy. Jak się uda, zajrzymy również do pewnego nałogu, który nam się pojawił, czyli użyję kolokwializmu, gapienie się w ten telefon komórkowy, nałogowy, który nam się może skończyć wypadkiem drogowym. No i przy drogowych rzeczach, jeśli jesteśmy, uwaga kierowcy, planowane są nowe odcinkowe pomiary prędkości w naszym regionie. Gdzie i od kiedy? Bądźmy czujni, w czujny telefon do państwa dyspozycji. Będzie również o przebudowie drogi wojewódzkiej 120 między Kobylanką a Motańcem. Tutaj mieszkańcy od lat domagali się, no i chyba wszystko nam ruszyło. Tyle zapowiedzi. Czas rozpocząć program, bo państwo czekają na te telefony intensywne. A więc na początku wracamy do tematu, który wczoraj rozpalił nasz czujny telefon. Mnóstwo państwa opinii dotyczących nie tylko pewnego starszego pana, który nie chciał okazać dowodu osobistego w pociągu Polregio, ale także opinii dotyczących sobotniej podróży, jak mówiłem, pociągiem nad morze. Na początku może krótkie przypomnienie jednego z wczorajszych telefonów.
Dzwonię do państwa w bardzo bulwersującej sprawie dotyczącej kierownika pociągu. W dniu wczorajszym mój tato, 87-letni schorowany człowiek z rozrusznikiem serca, z chorobą nowotworową, ze zbrodnieniami kręgosłupa, ze zestawioną protezą biodra, praktycznie taki, który ledwo chodzi, postanowił skorzystać z usług i przyjechać pociągiem. Wsiadł do pociągu i udał się do konduktora, żeby kupić bilet. Okazało się, że jest kolejka, tam kilka osób stało, w związku z powyższym tato usiadł i stwierdził, no, że jak przyjdzie kierownik pociągu, to mu wypisze bilet. Jak kierownik pociągu przyszedł, okazało się, że on zaczął tatę straszyć, że zapłaci karę. Nadmieniam, że bilet kosztuje 8 zł.
No i oczywiście do tego telefonu, który był dużo, dużo dłuższy, my przygotowaliśmy dla państwa dzisiaj skrót tylko tego telefonu. Odniósł się w naszej wczorajszej audycji pan Norbert Wełyczko ze spółki Polregio. Również krótko we fragmencie posłuchajmy pana przedstawiciela spółki Polregio.
Oczywiście, jeżeli chodzi o pasażerów, którzy nie posiadają ważnego biletu na przejazd, no to oni muszą przed lub niezwłocznie po wejściu do pociągu zgłosić się do konduktora w celu zakupu tego biletu. I tutaj, jak zresztą słuchaczka powiedziała, że była kolejka ustawiona, więc ci pasażerowie wiedzą, jaki jest schemat postępowania. I oczywiście w naszych pociągach są osoby uprzywilejowane. Jest to podróżny z dzieckiem do lat 4, czy podróżny w wieku powyżej 70 lat, czy osoby niepełnosprawne. I one się nie muszą zgłaszać, im normalnie konduktor podczas kontroli sprzedaje bilet. Ale tutaj no, jest jedna ważna sprawa. To są osoby powyżej 70 roku życia, ale ten wiek trzeba udokumentować. Trzeba pokazać dowód osobisty. W tym wypadku sytuacja była taka, że rzeczywiście już za płotami, podczas kontroli, kiedy konduktor robił kontrolę, no, był pan bez biletu i zgłosił chęć zakupu biletu, no i konduktor tutaj wytłumaczył, że należy się zgłaszać, jakie są zasady, ale poprosił o dowód. Ten pan nie posiadał dowodu tożsamości, nie chciał go pokazać, więc konduktor mu biletu dla seniora nie mógł sprzedać i powiedział o tym, że jeżeli podróżny no, nie udokumentuje swojego wieku, no to niestety jest traktowany na zasadach ogólnych, ale tutaj no, konduktor nie miał tej woli. Finalnie i tak konduktor sprzedał bilet dla seniora, ale to jest taka ważna uwaga do słuchaczy, że chcemy korzystać z tych uprawnień. Czyli z biletu dla seniora powyżej 60 roku życia, no to ten dokument tożsamości, to trzeba obsłudze pokazać dla potwierdzenia, że ta zniżka nam przysługuje.
Tutaj apel ponawiamy pana Norberta Wełyczko ze spółki Polregio. Te dokumenty tożsamości w pociągach istotne. Ja też często korzystam z pociągów Intercity, kupuję bilet przez internet, no i ten dowód osobisty sprawdzany regularnie, czy bilet należy do właściciela. No ale po audycji wysypały nam się telefony, jak mówiłem, sporo ich, także i w tym wątku. Posłuchajmy pierwszej opinii naszego słuchacza.
Słucham historii o panu, który podróżował z Gryfic do Szczecina. Uważam, że wypowiedzi pana naczelnika są co najmniej kontrowersyjne, dyskusyjne. Po pierwsze, człowiek ewidentnie w podeszłym wieku. Czy to nie widać po prostu po twarzy, po wyrazie twarzy, po zmarszczkach, po stanie zdrowia, że to jest osoba ponad 70 lat? Czy to trzeba aż robić przeglądu dowodu osobistego? Chcę nadmienić, że stawka wynosi 8 zł. Walczymy o 8 zł, tak? Dlatego człowieka, który jest schorowany, ma wiele różnych dolegliwości, które i tak są uciążliwe, po prostu dodatkowo dokładamy mu do ciężaru życia jakąś bzdurną sprawę 8 zł. To wręcz człowiek z normalnym odruchem te 8 zł by dał, żeby ten człowiek się uśmiechnął i był zadowolony po prostu, że ktoś mu się nachylił i ułatwił życie przez moment. A tutaj jakieś procedury pan naczelnik wrzuca, podejrzliwość, że co, że nie widać, że ma jakąś kulę, zdaje się, rozrusznik, Boże Święty. Trochę litości nad tym człowiekiem, a nie procedur. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Rzeczywiście, jeśli za 8 zł jesteśmy w stanie się uśmiechnąć, to ja ten patent, że tak powiem, biorę. Zdecydowanie biorę ten uśmiech wskazany od rana do wieczora jak najbardziej. Mamy kolejną opinię w tej sprawie, tym razem pani, która regularnie podróżuje.
Odnośnie tego pana, który musiał bilet kupić w pociągu, no nie wiem, jeżdżę autobusami, jestem po 70 i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś ode mnie żądał nawet dowodu, chociaż nie wiem, jak wyglądam, czy tak bardzo staro, czy nie, ale po prostu to widać. Jeżeli człowiek miał 90 lat, to naprawdę widać, że jest po 70 i po co robić takie cyrki, to raz. Ja kiedyś też tak właśnie wsiadałam do pociągu w małej miejscowości, gdzie nie było kasy. Jechałam pierwszy raz, no wsiadłam do pociągu i czekałam, że przyjdzie do mnie konduktor. No ale nie przychodzi, nie przychodzi. W końcu wyszłam do niego jak na stacji, pytam się. On mówi, no to pani musi przyjść do mnie, a nie ja do pani. Ja mówię, no nie wiedziałam, bo jakbym przyszedł do pani, to już by pani mandat zapłaciła. Także myślę, że ta osoba, skoro była w takim wieku, to niestety to widać i nie potrzeba robić tego cyrku.
Jak się okazuje, co kontroler to obyczaj. Musimy być czujni w pociągu, jak wsiadamy na przystanku kolejowym, który nie jest stacją kolejową i tym samym ten przystanek kolejowy nie ma automatu do kupienia biletów. Kończąc ten wątek o kontrolerach w pociągach, jeszcze opinia pana, który podróżuje kolejami niemieckimi.
W odpowiedzi na wczorajszą sytuację związaną z podróżowaniem starszego człowieka w pociągach regionalnych zachodniopomorskich, chciałbym porównać tę sytuację do tego, jak jest po stronie niemieckiej. Miałem okazję podróżować w ramach biletu za 9 euro na całe Niemcy. i zauważyłem, że rola konduktora jest zupełnie inna niż u nas. Większość konduktorów to są tacy performerzy. Oni starają się jakąś tę atmosferę pociągu zamienić w występ, w sensie pozytywnym. Bilety i inne sprawy to są chyba dalszą częścią ich pracy. Jeśli chodzi o bilet, nie ma żadnego zgłaszania. Przychodzi konduktor, jak się nie ma biletu, to się mówi, co się chce i on wypisuje. Miałem taką kiedyś sytuację, ponieważ jeździłem 3 miesiące, zauważyłem, że wsiadła kontrolerka jakaś społeczna i zaczęła sprawdzać bilety. Ale kiedy doszła do kobiety z wózkiem, no to stała przy niej dłuższy czas i coś tam zajmowała się tym dzieckiem. Także zupełnie, zupełnie inaczej. No dziwi mi, że u nas jest taki terror ze strony tego konduktora, który cały czas tylko patrzy, żeby tutaj dokuczyć. No ale to jest takie moje wrażenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy za chwileczkę do kolejnego wątku związanego ze spółką Polregio, ale ponieważ czas reakcji jest audycją na żywo, przy telefonie pierwszy nasz słuchacz, pan Jerzy. Dzień dobry, kłaniamy się serdecznie.
Witam serdecznie, Jerzy, przy telefonie. 2 tygodnie temu jechałem z żoną do Inowrocławia. U nas na dworcu, mówię, poproszę 2 bilety ulgowe do Inowrocławia. Sprzedała mi pani, to są 2 bilety, bo pierwszy bilet to jest ze Szczecina do Poznania, a później drugi bilet to jest z Poznania do Inowrocławia. I tak sobie fajnie jadę. Przed Inowrocławiem jest kontrola, ja daję bilet, ten drugi już, bo do Poznania wykorzystany. A pani mówi, ale ma pan tyle, a druga osoba gdzie jest? Ja mówię, jak gdzie? No, we dwójkę jedziemy kupione. Nie, proszę pana, bilet ma pan tylko na jedną osobę sprzedany. Ja mówię, jak? No przecież mówię, 2 bilety do Inowrocławia. Więc gafę strzeliła chyba pani, która mi wypisywała. Natomiast pani, która mnie kontrolowała, była na tyle wyrozumiała, że widzi, że to jakaś konsternacja z mojej strony, za nie zakłopotanie i tak dalej, wypisała mi bilet po normalnej cenie na drugą osobę.
Dziękuję.
Gafa niesamowita ze strony kasierki tutaj w Szczecinie, która w ten sposób zrobiła. Nie wiem dlaczego.
Dziękuję panie Jerzy, kłaniamy się serdecznie za ten telefon, za informację. No niestety musimy przy tym okienku kasowym sprawdzać te bilety, to jest bardzo istotne, abyśmy poszli do pociągu z właściwym dokumentem uprawniającym nas do przejazdu, w tym przypadku do Inowrocławia, gdzie też mieszka moja rodzina. Także znam Inowrocław, znam ten dworzec kolejowy i znam te wszystkie przesiadki. We wczorajszej audycji Czas Reakcji pojawił się drugi wątek związany ze spółką Polregio. No i ten wywołał, powiem szczerze, niemałą burzę. Ale może na początek przypomnienie telefonu, który pojawił się we wczorajszej audycji, którą prowadził nasz kolega redakcyjny.
Właśnie jechaliśmy pociągiem ze Szczecina, zwykły, jest sobota. I niech panowie redaktorzy zgadną, ile wagonów kolej podstawiła. Odpowiedź brzmi: 1 wagon. Myśmy siedzieli, ale dużo siedziało oczywiście, ale drugie tyle stało w ścisku, stali nad głowami, pojedzie się godzinę 20. No ja współczuję. Jedzie się nie za darmo, to nie jest działalność charytatywna ze strony kolei. Bilet kosztuje 21 zł za osobę i byłabym wściekła, gdybym stała 1,5 godziny prawie, zapłaciwszy pieniądze. Dziękuję, pozdrawiam.
No i w tym przypadku również pojawił się komentarz naszego eksperta. Był nim, przypomnijmy, Norbert Wełyczko ze spółki Polregio.
Nigdy wcześniej tego lata nie zdarzyła się sytuacja taka, aby ten pociąg był tak mocno przepełniony, żeby pasażerowie pozostawali na stacjach, i według informacji, które tutaj posiadamy, tego dnia również tak nie było. Owszem, w pociągu były miejsca stojące również zajęte, ale my przypominamy, że w pociągach regionalnych oprócz miejsc siedzących są również miejsca stojące i no tutaj może się tak zdarzyć, że no nie każdy pasażer chcący jechać pociągiem, te miejsce siedzące będzie miał zapewnione. My oczywiście w weekend, kiedy była spodziewana duża frekwencja w kierunku nadmorza, pociągi były wzmacniane, bo pociągi jechały w podwójnych zestawieniach i wszystkie pociągi, które odjeżdżały w godzinach porannych do Świnoujścia, były wzmacniane, czy nawet Błękitny był wzmocniony, jechał w potrójnym zestawieniu. Także te pociągi, na których jest szacowana, spodziewana duża frekwencja, one są odpowiednio wydłużane. Ten pociąg, którym jechała słuchaczka, on do tej pory całe wakacje przejeździł w takim zestawieniu i nigdy wcześniej żaden sygnał do nas nie wpadł, że był pociąg przepełniony, więc jest to dla nas pierwszy raz taka informacja. Aczkolwiek mówię, że nie jesteśmy w stanie zapewnić każdemu pasażerowi miejsca siedzącego w pociągu Regio jadącego do Międzyzdrojów, a tutaj chyba słuchaczka miała to na myśli, że ludzie stali, a nie siedzieli.
I oczywiście mieliśmy wysyp opinii Państwa dotyczących tłoku w pociągach i zaraz do tych opinii wrócimy, ale nie pozwalamy czekać naszym słuchaczom, którzy dzwonią do nas bezpośrednio zbyt długo. Pani Liliano, witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ja powiem tak, przysłuchuję się audycji dotyczącej tego, że należy się zgłosić po wejściu do pociągu do konduktora. Natomiast jakby tak mnie uczono i ja też zawsze tak mówię. Przepisy muszą służyć ludziom i muszą być interpretowane racjonalnie i logicznie. I chciałabym, żeby ktoś wyjaśnił, bo być może ja się mylę, jaka jest różnica między tym, czy po wejściu do pociągu ja się zgłoszę do konduktora i poproszę o bilet, czy ja siądę, a konduktor do mnie podejdzie i ja mu przekażę tą samą informację. Czy ktoś może mi, bo może są jakieś uzasadnione powody, tylko ja na przykład nie rozumiem. Chciałabym poznać, jaka jest różnica, tak, między tymi dwoma postępowaniami. Bo chyba nie na tym rzecz polega, by po prostu stosować przepisy w celu nakładania kar. Tylko stosować te przepisy w sposób racjonalny i logiczny.
Dziękuję pani Liliano.
To taka moja uwaga.
Dobrze, przekażemy to pytanie na pewno przy najbliższej okazji kolejnemu ekspertowi, który będzie zapewne gościem czasu reakcji, bo tych tematów związanych z koleją nam się powoli robi coraz więcej i obiecujemy, że do tego tematu wrócimy. Dziękuję pani serdecznie. Czujny telefon do studia, do Sławka Orlika. Przypomnę, 37 510, 37 i 36. Ale wracamy do tych telefonów, które państwo gdzieś nam zostawili na naszym czujnym telefonie 510, 37, 32. Jak mówiłem, mieliśmy prawdziwy wysyp opinii dotyczących tłoku w pociągach jadących w kierunku Świnoujścia. Pierwsza od tej słuchaczki, która wywołała temat w sobotę.
Pan rzecznik kolei się wypowiadał na temat, tak zbagatelizował sprawę, że naprawdę to nie było dużo ludzi, tylko parę osób stało. Nieprawda, całe przejścia były szczelnie zapełnione ludźmi. Ludzie stali, trzymali się tu nad głowami, po prostu stali. Dziecko, ukraińska rodzina koło mnie siedziała, to dziecko na walizce posadzili, bo już nie miało gdzie nóżek postawić. No oczywiście, wiadomo, że zawsze się będzie wybielał, bo w radiu przecież trzeba jakąś ładną tutaj laurkę postawić. W przejściach tam między się stali ludzie ciasno, to jeszcze tam, gdzie się wychodzi, w tym takim, nie wiem, jak to powiedzieć, przy drzwiach. Tam nie powinni nawet stać ludzie za bardzo, bo trzeba i do łazienki, i wszędzie, prawda? Więc to chyba nie jest przewidziane na stanie pasażerów. I jak na stacjach ludzie chcieli, ktoś chciał wysiąść, kilka osób, dwie, tak dużo nie wysiada po drodze, tylko jadą nad morze, to najpierw ludzie musieli wysiąść z pociągu, tam skorzystali przy drzwiach. Oni wszyscy musieli wysiąść, chwileczkę, my wysiądziemy może, dobrze? Bo tutaj pan się będzie pchał. Wszyscy musieli wysiąść z pociągu, żeby umożliwić ludziom wyjście. Także pan rzecznik bzdury gada. Może on był dość długi, taki jakiś tam czubowy, ale patrzyliśmy, liczyliśmy specjalnie z panem. Wagon, jak się kończy, zaczyna się drugi, to jest połączenie, prawda? Takie tam kable elektryczne. Było jeden ten człon, także przesada. Zarabiać to oczywiście na nas, ale już dać miejsce, żeby usiąść spokojnie, pojechać, to już niekoniecznie, nie? Dzięki, pozdrawiam.
I tych telefonów jest więcej. Proszę zostać z nami, będziemy je za chwilę państwu przedstawiać, prezentować, ale ponieważ jest to audycja na żywo, z nami pan Radosław. Dzień dobry, panie Radosławie. Dobrze. To zaczynamy od pana Pawła. W takim razie dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry. Ja tutaj chciałbym skomentować, bo wracałem właśnie tak samo w sobotę z morza błękitnym pociągiem. Faktycznie, tutaj pan miał rację, były trzy zestawy. Ale to nawet te trzy zestawy w niczym nie pomogły, z tego względu, że nawet konduktor miał problem z przejściem, sprawdzeniem biletu i w ogóle przejściem od tyłu czy do przodu, czy od przodu do tyłu, żeby skontrolować bilety. Ale to wystarczyło sprawdzić, jaka jest ilość sprzedanych biletów, bo mają taką przecież możliwość zobaczyć, jaka jest liczba sprzedawanych biletów w danym kierunku. I wystarczyło dodać jakiś dodatkowy pociąg w tym momencie, tak? W tych godzinach, co często, załóżmy, ludzie jeżdżą rano, jak tak samo, jak i wracają po prostu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ale są też takie przystanki kolejowe, o czym mówiliśmy dzisiaj, które no niestety nie miały i nie mają czegoś, co nazywa się kasa biletowa lub ewentualnie automat do sprzedaży biletów. Nie wszyscy w internecie bilety kupują. No jak wsiada taki pasażer, no to pewnie w systemie przed odjazdem pociągu taki bilet tam się nie pojawi. Kolejna opinia od naszego słuchacza, który podróżował w sobotę ze Szczecina w kierunku Świnoujścia.
Zostałem chyba przywołany do tablicy. Jeśli będziecie rozmawiać w sprawie tych pociągu, to wspomnijcie też o pociągu z Zielonej Góry o godzinie 8.09 wyjeżdżał ze Szczecina i o pociągu 9.13 z Poznania do Świnoujścia. Pociąg z Zielonej Góry, akurat tym pociągiem jechałem, w Szczecinie wsiadłem, ale część ludzi została. Były tylko dwie jednostki podstawione. Od Zielonej Góry z współpasażerami rozmawiałem, to już w Zielonej Górze już ludzie stali. I tylko dwie jednostki. Jechałem 2 tygodnie temu, były 3 jednostki, a teraz tylko 2. Obsługa pociągu mówiła, że zgłaszała ten problem, ale nic nie nastąpiło, nie podczepili 3. wagonu. Mało tego, od Dąbia klimatyzacja się co chwilę wyłączała. A ludzi stali w kolejkach, w korytarzu. Już sobie tak organizowali, że obcy ludzie sobie na kolanach siedzieli, żeby się jak najwięcej ludzi zmieściło. W Zdrojach ludzie już nie wsiedli do pociągu 8.09, co ze Szczecina wyjeżdżał. W Dąbiu to samo, w Goryniowie to samo.
Oj, gorący ten temat, tak jak gorąca była sobota. Nie wiem, czy my ze wszystkim w ogóle dzisiaj zdążymy do tej godziny 13 w czasie reakcji, ale mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
Witam serdecznie. Ja tutaj bym chciał stanąć, że tak powiem, po stronie kolei i po stronie tego pana konduktora. Jeżeli ja jadę z dzieckiem i kupuję bilet ulgowy, jestem zobowiązany pokazać legitymację szkolną tego dziecka, mimo tego, że dziecko na pierwszy rzut oka widać, że jest szkolne. Takie jest prawo i takiego prawa należy przestrzegać. A prawo nie jest wybiórcze, że pan Kowalski ma się stosować, a pan Nowak już nie. Druga sprawa. Dziwi mnie sytuacja tego typu, że starszy pan nie chciał okazać dowodu osobistego. Jeżeli go nie miał, no to rozumiem, że nie miał tego dowodu osobistego i też powinien kupić normalny bilet, taki jak się należy zatem. A jeżeli go miał, ale miał takie widzimisię, że nie chciał go pokazać, to już jest inna sprawa. I trzecia sprawa. Tutaj córka była tak bardzo zbulwersowana pod tym względem, że starszy pan, że taki schorowany i tak dalej. Moja teściowa ma 80 parę lat i nie ma takiej możliwości, żeby ona bez opieki wyszła gdzieś dalej na Szczecin, żeby ktoś z nią nie był. Jest to osoba starsza, przede wszystkim zawsze ma przy sobie dokumenty i w razie czego, kiedy by była sytuacja, że zasłabnie, że coś się stanie i tak dalej, nawet jeżeli ja z żoną nie jesteśmy w stanie z nią iść, to idzie któryś z wnuków, który tam jest powiedzmy już w miarę pełnoletni albo przynajmniej jest nastolatkiem i on jest w stanie wezwać pomoc dla tej osoby, wezwać, nam dać znać jako dzieciom tej starszej osoby. A tutaj sam pan został puszczony w samopas, gdzie według córki jest tak bardzo schorowany. To jest dla mnie najbardziej bulwersujące w zachowaniu tej pani.
Dziękujemy serdecznie, panie Arkadiuszu. Ja tylko przypomnę, pan wracał ze szpitala w Gryficach do domu i tutaj rzeczywiście może ta samodzielność wynikała z tego, że został nagle wypisany i mógł szybko i sprawnie wrócić do rodziny. Dziękujemy, panie Arkadiuszu, serdecznie. Pan Radosław, może tym razem się uda. Dzień dobry, panie Radosławie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Wiecie państwo, co ja tak sobie słucham tych wszystkich głosów. Po pierwsze, jeżdżę kolejami chyba w całej Europie. Po pierwsze, zawsze to zależy od osoby, która jest konduktorem, bo czasami konduktorowie naprawdę idą na rękę, a czasami jak mają władzę w rękach, to wykorzystują ją po to, żeby rzeczywiście te twarde zasady, które są na kolei, egzekwować. Ja się chciałbym odnieść do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to pan, który tak w takich superlatywach opowiadał o kolejach niemieckich. Wcale tak nie jest. Przynajmniej od roku, albo przynajmniej od kilku grubych miesięcy na kolei niemieckiej obowiązuje prawo tak jak w Polsce. Czyli jeżeli zgłosi się ktoś do pociągu, który jest bez biletu i konduktor zastanie go na miejscu w swoim, że on się z niego nie zgłosi wcześniej. Bez biletu kara wynosi 60 euro plus bilet. To jest na każdym plakacie pociągu. Wszystko jedno, czy jedziemy Regionalbanem, czy jedziemy Regional Expressem, czy jedziemy ICE, gdzie tak samo obowiązuje nas opłata 60 euro bez biletu. Spowodowane to było tym, że mnóstwo ludzi w Niemczech, którzy nie pochodzą z Niemiec, po prostu wsiadali do pociągu i przejeżdżali bardzo dużo odległości bez biletu, bo albo udawali, że śpią, bo konduktorzy często nie budzą. Ja naprawdę dużo się poruszam, więc mogę dużo powiedzieć. Co do pani, która była taka zbulwersowana, ja też stanę troszeczkę w obronie kolei, tym regionom. Zawsze można wybrać sobie bilet i przewoźnika Intercity, gdzie jest jasno napisane, na którym miejscu siedzimy, jakie mamy miejsce przydzielone, a jeżeli nie dostajemy miejsca, to jest napisane, że przewoźnik nie gwarantuje miejsca siedzącego, wtedy my jakby podejmujemy ryzyko i albo jedziemy na stojąco, albo nie. Pociągi regio wszędzie, tak samo w Niemczech, czy w Francji, czy nie wiem, czy w Czechach, często są przepełnione i często po prostu ludzie stoją. Na tym polega różnica pomiędzy przewoźnikiem regio, czy tam Polregio w Polsce i innymi lokalnymi, a na przykład Intercity, które gwarantuje miejsce, jeżeli oczywiście to miejsce w tym pociągu jest. Także nie wysiałbym tak psów na kolei, bo kolej naprawdę, jeżeli porównamy ją z kolejami europejskimi, radzi sobie w Polsce całkiem nieźle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie, panie Radosławie. Powiem szczerze, Intercity na trasie Kołobrzeg-Szczecin przez Gryfice-Goleniów, no nawet nie wiem, czy chociaż jeden w ciągu dnia taki kursuje. Muszę sprawdzić, powiem szczerze, bo o ile pamiętam, w całości ta linia obsługiwana przez spółkę Polregio. Ale wracamy do tego tłoku w pociągach, bo ten wątek nam gdzieś uciekł. Kolejny telefon od naszego słuchacza.
W sobotę jechałem pociągiem Polregio, to jest pociąg Karsiburstat, relacji Zielona Góra, Świnoujście. I warunki przejazdu były wręcz skandaliczne tego dnia, ponieważ ludzie nie mieścili się w pociągu, ludzie stali w tym pociągu, nie można było przejść między składami, nie mówiąc już w ogóle o jakimkolwiek poruszeniu się. I moje pytanie jest takie, dlaczego PKP Polregio, jeżeli zapowiadana jest dobra pogoda w weekend, słoneczna, nie pomyśli o tym, żeby podstawić więcej składów, o czym mówiła nawet sama pani konduktor tego pociągu, że powinny być podstawione 3 jednostki, a nie 2, tak jak to było. Człowiek płaci pieniądze za to, żeby móc skorzystać z przejazdu między miejscowościami, a ludzi traktuje się po prostu w skandaliczny sposób. Nie wspomnę już o tym, że klimatyzacja pociągu praktycznie w ogóle nie działała i ludzie zaczynali mdleć. I jest to sytuacja nagminna w okresie letnim w pociągach relacji Szczecin Główny Świnoujście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Opinii mnóstwo dotyczących pociągów. Jeszcze kilka nam zostało, dosłownie kilka, ale przy telefonie pani Izabela. Dzień dobry pani Izabelo, kłaniam się.
Dzień dobry, witam pana. Zostałam przywołana do, jak to się mówi, do tablicy przez jednego z panów konduktorów, który mówił, że trzeba się legitymować dowodem osobistym. Nie ma problemu, tylko że sytuacja, która miała miejsce, była nieco inna. To znaczy, pan konduktor, tak jak wspominałam, zaczął straszyć tatę karą. Zażądał od niego dowodu osobistego, zażądał od niego pieniędzy. Najpierw 300 zł, potem szedł na 60, na 50. Tata mu pokazał portfel i dlatego prosiłam o to, o zabezpieczenie monitoringu z tego pociągu. Ponieważ konduktor grzebał mojemu tacie w portfelu. Ja nie będę już odnosiła się do sytuacji wyrodnej córki, która nie odbiera taty. Chciałam tylko powiedzieć, że następnego dnia, kiedy odwoziłam tatę do Gryfic, to odwoziłam już pociągiem, bo bał się, znaczy odwoziłam go samochodem, bo bał się jechać pociągiem. I przede wszystkim bardzo mnie ubodło to, że zarzucono mojemu tacie, że nie miał dowodu, że nie chciał się okazać. On był już tak przerażony to tym, co ten konduktor bardzo, że tak powiem, niegrzeczny mu powiedział, że po prostu bał się, że zostanie, no nie wiem, dam mu dowód, a on będzie wypisywał różne rzeczy. Nikt go nie pouczył o tym, że nie musi w wieku 85 lat czekać w kolejce po zakup biletu. Nikt mu nie powiedział, że to, że ma okazać dowód, to jest kwestia biletu dla seniora. To po prostu ten człowiek, który był niby kierownikiem, ten numer boczny 2309, stwierdził, że on mu wypisze karę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Izabela za te wyjaśnienia. Wracamy powoli, jeszcze tych telefonów dużo nie zostało, do tłoku w pociągu, który jechał w kierunku Świnoujścia tę bardzo upalną sobotę.
Tutaj pan Norbert jakby myli się, ponieważ jestem, tak jak powiedziałem, mieszkańcem Szczecina i co praktycznie weekend korzystam z usług Polregio, jeżdżąc nad morze, kiedy oczywiście jest pogoda, tak jak większość mieszkańców Szczecina. I przeważnie korzystam z pociągu Karsibur, który jest w relacji Zielona Góra-Świnoujście. I co weekend ten pociąg przyjeżdża już do Szczecina pełny. Przyjeżdżam dwa składy i ten pociąg jest pełny. Od Szczecina ten pociąg jest przyspieszony, więc zatrzymuje się tylko na trzech stacjach. Dąbie, Goleniów, Wysoka Kamieńska i następnie już stacje docelowe, czy Międzyzdrowie i Świnoujście. Pociąg, który przyjeżdża z Zielonej Góry, już jest przepełniony. Mnóstwo ludzi w tym sezonie nie wsiadło do tego pociągu, ponieważ już nie było miejsc stojących nawet, a już nie mówimy o miejscach siedzących. Nie wiem, dlaczego Polregio nie chce dołączać trzeciego składu do tego pociągu, ponieważ jest to pociąg przyspieszony i tak jak powiedziałem wcześniej, nie zatrzymuje się na wszystkich stacjach. Wiem, że teraz Polregio będzie się tłumaczyć, pociąg się nie mieści. Akurat na stacji w Dąbiu, w Goleniowie, we wszystkich tych stacjach ten pociąg się zmieści, ponieważ zatrzymują się tam składy dalekobieżne i ten pociąg na stacjach tych się mieści. Także czy Polregio nie chce zarabiać pieniędzy? I tak samo jest, kiedy jest ten sam pociąg, też Karsibur, relacji Świnoujście, Zielona Góra, pociąg powrotny. Pociąg ten jest zawsze przepełniony, zawsze i mnóstwo ludzi zarówno w jedną stronę, czyli nad morze i z powrotem do Zielonej Góry, mnóstwo ludzi do tego pociągu nie wchodzi. Już nie raz było tak, że w Międzyzdrojach mnóstwo ludzi zostawało na peronach płaczących, bo nie mogli wrócić do domu z weekendu, z wyjazdu nad morze, więc nie wiem, co się dzieje. Niech Polregio w końcu się obudzi. Dziękuję bardzo.
I będziemy mieli, jeśli chodzi o kolej, jeszcze tylko dwa telefony. Jeden z zapytaniem i drugi z gatunku Michałek, jak ja to mówię, ale zaczynamy od pytania.
Czy na przewozy regionalne obowiązują też bilety dla seniorów? Kilka razy, kiedy jechałam ze Szczecina do Świnoujścia i z powrotem, prosiłam o bilet dla seniora i zawsze dostawałam bilet normalny. Kiedy pytałam, dlaczego normalny, wówczas w odpowiedzi słyszałam, że za bilet dla seniora zapłaciłabym o wiele więcej niż za bilet normalny. Nie rozumiem tego.
I to jest kolejne pytanie, które będziemy kierować do ekspertów ze spółki Polregio. Na pewno tych pytań uzbieramy więcej i na pewno obiecujemy, do tematu wrócimy. Obiecałem kolejowego Michałka na koniec. To jest też opinia słuchaczki, która jechała w ten upalny dzień, sobotę, przypomnijmy, w kierunku Świnoujścia i z powrotem. No i czasy PRL-u nam się tutaj pojawiły.
W sobotę dzwoniłam w sprawie dojazdu koleją ze Szczecina do Międzyzdroju, że o 11.49 był dość trudny dojazd, bo jeden wagon podłączony, wprawdzie duży ten wagon, no ale tylko jeden i w związku z tym połowa siedziała, a drugie tyle, a może już nie aż tyle stało, ale w każdym razie korytarz był bardzo zapełniony, ciężko było przejść, nawet nie sprawdzali biletu, bo konduktorka by raczej chyba ciężko było jej było się przecisnąć. No chciałam dorzucić taki chyba zabawny szczegół, taki troszeczkę rodem z PRL-u. Jak wracałam, to panie wracały, które jechały porannymi pociągami i zdaje się jechały po 9 chyba troszkę i mówi, że ledwo się wepchnęły do pociągu. W pewnym momencie obsługa już zamknęła drzwi przed nosem, nie chciała ich wpuścić, ale panie jakoś się wpychnęły, że tak powiem. I jak ludzie jechali? No jak za PRL-u. Jechali w publikacji. Jeżeli dobrze pamiętam, to pani chyba mówiła, że w 10. No problem był w tej ubikacji. Jak ktoś chciał siusiu, no to wtedy oni, przepraszam, chwileczkę, moment, wszyscy wychodzili. Chodziła ta osoba, która tego nie chciała coś zrobić, ale potem już mieli tego dosyć i od połowy podróży mówili, że ubikacja jest zepsuta i że właśnie już nie ma czegoś takiego, więc no troszkę chyba mało tych wagonów jest postawianych. W sierpniu, kiedy prognozy pogody zapowiadają 30 stopni, a w Międzyzdrojach taki zegar uliczny pokazywał, komputer pokazywał 36 stopni, także no, wtedy ludzie jadą się wykąpać. No. Tam jeszcze chciałam dodać na plus, że z powrotem już było bardzo fajnie. Wracaliśmy tuż przed, za 10.18 i był super pociąg. Nie można było go ogarnąć prawie oczami. Wjechał taki długi, miał trzy wagony, także parę osób tylko stało, także z powrotem. Było fajnie, bardzo fajnie, także brawa. Tutaj w tym momencie brawa dla kolei. Dziękuję, pozdrawiam.
No i proszę, optymistycznie zakończyliśmy. Pani bije brawa dla kolei. Na koniec powrót z nadmorza do Szczecina okazał się już być w warunkach jakże cywilizowanych. Ale tak z drugiej strony, patrząc na ten mój PESEL, który zaczyna się od szóstki, no pamiętam te czasy wsiadania do pociągu przez okno, czy też ewentualnie jazdy w toalecie. Ależ to były przeboje. Teraz kolejny temat drogowy. Lubimy drogowe tematy w audycji Czas Reakcji, bo też powodują dość intensywny udział naszych słuchaczy. Przy naszym telefonie rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, pan Wojciech Król. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Panie Wojciechu, pan też kiedyś wsiadał do pociągu przez okno? Pamięta pan te czasy? Czy nie jest pan na tyle, że tak powiem, młodym dżentelmenem, iż te czasy pana nie dotknęły?
Nie miałem tej rzekomej przyjemności.
Takiej okazji, dobrze. Teraz wracamy już do konkretów drogowych. Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Mamy zamówienie publiczne. Ja przeczytam treść tego zamówienia. Zamówienie na dostawę i instalację 43 systemów stacjonarnych urządzeń rejestrujących średnią prędkość na określonym odcinku drogi. Co się pod tym kryje? Pod tym kryje się informacja jako załącznik. Mamy 3 odcinki w naszym regionie, w regionie województwa zachodniopomorskiego, które będą być może tym systemem objęte. I teraz uwaga, chodzi o odcinek między węzłem Dąbia, węzłem Rzęśnica, między węzłem Goleniów Północ a miejscowością Pucie i między węzłem Parłówko a węzłem Brzozowa. Panie Wojciechu, proszę powiedzieć, na ile to postępowanie publiczne jest już realizowane, na ile będzie realizowane i kiedy możemy spodziewać się, że te odcinkowe pomiary prędkości nam się tutaj pojawią?
No, jesteśmy na etapie zbierania ofert na potencjalnych wykonawców tej dostawy i instalacji tych systemów. Wykonawca po podpisaniu umowy, już po zakończeniu tego postępowania, będzie miał nie więcej niż 76 tygodni na zainstalowanie wszystkich urządzeń, aczkolwiek no, tak jak pan redaktor zauważył, jest w postępowaniu tym przetargowym lista tych potencjalnych lokalizacji, ale jest lista podstawowa, ale jest też lista rezerwowa. Dlaczego? No bo te wskazane między innymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policję lokalizacje, które zostały wytypowane, muszą być jeszcze przeanalizowane przez właśnie tego wykonawcę pod względem możliwości technicznych, między innymi zainstalowania takich systemów. Tak więc no jeżeli on stwierdzi, że w danym miejscu nie ma takiej możliwości, skorzystamy wtedy z listy rezerwowej. Ja tutaj dodam jeszcze, że województwo zachodniopomorskie, tu jeszcze mamy 4 na S6 na wysokości koło brzegu pomiędzy dwoma węzłami. Taki odcinek jeszcze zostanie objęty nadzorem.
Ja tylko powiem, że na liście rezerwowej mamy odcinek między węzłem Podjuchy a węzłem Klucz, również odcinek między węzłem Podjuchy a węzłem Kijewo, no i między MOP-em Wysoka Zachód a węzłem Klucz. Panie Wojciechu, bo on już o tym wspomniał, ale proszę sprecyzować, kto był inicjatorem wskazania tych właśnie odcinków? Czy to należało do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy może do policji, która ma statystyki dotyczące wypadków?
Projekt, w ramach którego będziemy instalować te systemy, Krajowy Plan Odbudowy zakłada instalacje na drogach krajowych, tak więc tutaj zarządcą dróg krajowych jest, jak sama nazwa wskazuje, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ale my tutaj analizowaliśmy między innymi nasze wnioski, które spływały od policji, od Generalnej Dyrekcji. One wskazały te lokalizacje, w których po prostu zagrożenie nadmierną prędkością niesie za sobą konsekwencje w istocie wypadków i kolizji drogowych. No a wciąż pamiętajmy, że nadmierna prędkość jest jedną z podstawowych przyczyn wypadków drogowych w naszym kraju.
Panie Wojciechu, ważna informacja dla tych, którzy będą już w praktyce korzystali z tych odcinkowych pomiarów prędkości. Czy zakładacie jakąś w tym systemie tolerancję, to znaczy 5 lub 10 km na godzinę, która spowoduje, że do tej tolerancji ten odcinkowy pomiar prędkości nie będzie nam wysyłał kwitka do zapłacenia na poczcie?
No nawet nie będzie, ale i nie wysyła, bo takie systemy już działają. Tych systemów obecnie jest 49 w naszym kraju, kolejne 22 czekają na uruchomienie, czyli oprócz tych 43. No i taka tolerancja rzeczywiście jest przyjęta. 10 km na godzinę kierujący, określone jest to w przepisach jako ten możliwy błąd kierującego w ocenie stałej prędkości, tej jednostajnej stałej prędkości.
Spróbujmy podsumować optymistycznie patrząc, bo pan te procedury doskonale zna. Kiedy na tych odcinkach nowych te odcinkowe pomiary prędkości zdaniem pana w tej optymistycznej wersji mogą się pojawić?
No trudno tutaj na etapie jeszcze tego postępowania, na tym etapie wskazać tutaj konkretne terminy, no ale na pewno projekt musi być zrealizowany i do tego dążymy, ażeby ten cel osiągnąć w połowie 2026 roku.
Czyli to jeszcze przed nami daleka przyszłość, ale pamiętajmy, że takie pomysły ze strony państwa są. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
A jeszcze panie Wojciechu, ponieważ jest ta audycja na żywo, mamy telefon od pana Dariusza. Dzień dobry panie Dariuszu, kłaniam się.
Dzień dobry, Dariusz ze Szczecina. Ja mam takie pytanie do gościa państwa. Dlaczego te odcinki są tak słabo oznakowane? Ja ostatnio jechałem gdzieś w Polsce na autostradzie A4 i dopiero się sobie dowiedziałem, że jechałem na tym odcinku od znajomych, bo był znak, nawet nie wiem jaki, ustawiony przy wjeździe na autostradzie, gdzie człowiek jest zainteresowany, czy ma wolny pas, żeby wjechać spokojnie na autostradę, czy nie. Żeby te informacje, żebyśmy my kierowcy otrzymywali jednoznacznie, bez cienia wątpliwości, że wjeżdżam na taki odcinek, a tego to raczej nie ma.
Dziękuję serdecznie. Panie Wojciechu, czy jest szansa na to, żeby to oznakowanie strefy było rzeczywiście bardziej czytelne dla kierowców?
W mojej ocenie jak najbardziej oznakowanie wynika z wprowadzonej stałej organizacji ruchu. O tym decyduje zarządca drogi, jak te znaki, znak wygląda zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak jest uprzedzeniem właśnie instalacji tego systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Tak więc no tutaj trudno mi się odnieść tutaj do uwagi pana, no biorąc pod uwagę, że no każdy z nas jako kierujący powinien no mieć na tyle podzielną uwagę, ażeby nie tylko kontrolować to, co jest na jezdni, ale również w całym obszarze tej drogi, jak również oznakowanie, czy to odcinkowy pomiar prędkości, czy to ograniczenie prędkości, zakaz zatrzymywania się, czy każdy zakaz wyprzedzania, no to są znaki drogowe ustawione w pasie drogowym, tak więc no, należy zwracać na nie uwagę.
Dziękuję serdecznie. Rzecznik Głównego Inspektoratu Transportowego, pan Wojciech Król, był gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Teraz taki temat. Zaglądamy ponownie do naszego czujnego telefonu Radia Szczecin. Taki temat, który no był już w naszym programie, o ile pamiętam, na początku sierpnia. No ale musimy do niego wrócić, bo okazuje się, że to, co zapowiadał jeden z naszych ekspertów, ziściło się.
Dzwonimy ze szpitala rehabilitacyjnego w Choszcznie. Mamy tutaj w budynku numer 6 brak windy. Schindler firma zamknęła windę, napisała dźwig nieczynny. Są tu ludzie chorzy, w okulach, po operacjach, nie mogą chodzić po tych schodach. Windy nie są naprawione. Podobnoż do odwołania. Jak to można postępować z tak chorymi ludźmi? I bardzo prosimy o to, aby te albo może wy coś wskuracie, żeby w szpitalu rehabilitacyjnym w Choszcznie winda działała. Bo ja już mam tego dość i ludzie tutaj, którzy są, też mają tego dość, aby latać na zabiegi, na kolacje, na śniadania, na obiady, po tych cholernych schodach. Niech pan sobie wyobrazi, jak to jest, winda nie chodzi, a ludzie o kulach dreptają po tych schodach. Dziękuję, uważam, że może coś wskuracie. Do zobaczenia.
Staramy się, droga pani, zrobić wszystko, aby pomóc również i w tej sprawie. Przypominam, temat tej windy był jednym z dyżurnych w czasie reakcji kilka tygodni temu. Winda działała, wiemy o tym. Ekspert, który ją naprawiał, mówił, no naprawimy tę windę, ale ona jest taka, że chyba się znowu za jakiś czas zepsuje. No i nam się niestety zepsuła. Ale mamy dobrą wiadomość dla słuchaczki i jednocześnie dla pacjentów tego szpitala w Choszcznie. Dyrekcja zapowiedziała, i to w rozmowie telefonicznej dzisiaj z naszym kolegą redakcyjnym Sławkiem Orlikiem, dyrekcja zapowiedziała, że zrobi wszystko, aby nową windę zwyczajnie kupić. No i jak będzie nowa winda, to proszę się pochwalić, że już jest i państwo nie będą musieli z tych H-schodów, jak to pani ładnie nazwała, korzystać. Przy naszym telefonie Anna Radziwonowicz, zachodniopomorski zarząd dróg wojewódzkich w Koszalinie. Dzień dobry, kłaniamy się serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pani Aniu, do końca audycji 5,5 minuty. Będziemy starali się szybko i błyskawicznie zrelacjonować to, co tutaj się dzieje na drodze wojewódzkiej numer 120, bo tutaj kończymy dobrą wiadomością. Mieszkańcy domagali się od wielu lat, aby ta 120 między węzłem Motaniec a Kobylanką przybrała jakiś efekt taki niepiorunujący kierowców. Proszę pochwalić się, prace ruszyły, tak czy nie?
Tak, jest to jedna z trzech inwestycji, które w tej chwili prowadzone są w Kobylance. Jest to przebudowa właśnie drogi wojewódzkiej numer 120, odcinek Kobylanka-Motaniec. Te trzy inwestycje, może krótko powiem, to są zadania jednoroczne, czyli takie, które muszą być zakończone w tym roku. I to są zadania finansowane z budżetu województwa, przy czym zadania z zakresu BRD, czyli spowolnienie ruchu na ulicy Szkolnej, to już za chwilę o tym będziemy mówić, i przebudowa skrzyżowania Szkolnej Szczecińskiej, to są zadania również współfinansowane przez gminę Kobylanka, więc tutaj również należą się jej podziękowania.
Pani Aniu, to skrzyżowanie w Kobylance w kierunku Kołbacza, tutaj rozumiem pojawi się sygnalizacja świetlna, co jest pewną nowością.
To jest jedna z tych dwóch inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w Kobylance, które są w tej chwili realizowane albo będą w najbliższym czasie, bo to dopiero początki tych inwestycji. To jest skrzyżowanie ulicy Szkolnej ze Szczecińską i ulicą Wyszyńskiego i ono jest tak zaplanowane, że powstanie tam oczywiście sygnalizacja świetlna, ale również doświetlenie miejsc dla pieszych. Jesteśmy tu po wyborze wykonawcy, będzie to firma V-Light Traffic z Gorzowa Wielkopolskiego. Ta sygnalizacja będzie kosztowała ponad 969 tysięcy złotych. W tej chwili są już prowadzone prace przygotowawcze, pomiarowe. Tu wykonawca ma zakończenie prac 160 dni od podpisania umowy, ale oczywiście zasada jest taka, że muszą się te inwestycje skończyć w tym roku. Ja jeszcze wrócę na chwilkę do tego odcinka szlakowego Kobylanka-Motaniec. Tutaj wykonawcą jest Eurowia Polska. Koszty i przebudowy to 1 840 000 złotych brutto. Tu wykonawca ma 180 dni na wykonanie tych wszystkich prac. To odcinek o długości blisko 1,3 km. Są to przewidziane roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, regulacja studzienek, włazów, frazowanie starej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni, potem roboty porządkowe, oznakowanie poziome i pionowe. Prace są już prowadzone i tutaj uwaga, tak jak przy każdej naszej inwestycji, występują utrudnienia w ruchu. Mamy ograniczenie prędkości do 40 km/h i prace prowadzone są pod ruchem. Ruch, który jest sterowany ręcznie w tej chwili. Na pewnym etapie prac przewidziane jest tutaj również sterowanie sygnalizacją świetlną, więc już w tym momencie bardzo prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w tym miejscu.
Także uprzedzamy, że między Kobylanką a węzłem Motaniec pojawi nam się niedługo wahadło i to do końca roku tutaj wszystko powinno dobiec końca.
Tak.
Anna Radziwonowicz, zachodniopomorski zarząd dróg wojewódzkich w Koszalinie, gościem czasu reakcji. Dziękuję pani Aniu. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Proszę bardzo, do widzenia.
3 minuty mamy do końca audycji. No niewiele nam się uda zrobić. A może spróbujemy jeszcze z panem z Płucic. Bardzo proszę.
W piątek po południu dostaliśmy jako mieszkańcy Płucic na ulicy Osiedlowej. Dostaliśmy takie pismo, że musimy do końca tygodnia musimy przedstawić umowę z szambem, ale my nie mamy szamba. Natomiast na końcu pisma, jaka gmina Goleniów do nas wystosowała, chodzi o działki w Podańsku na ulicy Osiedlowej. Ale no, nikt tego nie czyta, tylko to tak komputer wydrukuje takie pisma, i bo nie mamy szamba, a to się tyczyło Podańska tak naprawdę, a wszyscy dostali z Kucic. Czyli imię, nazwisko jest moje, numer domu jest mój,
ale działka o numerze moim jest, ale na końcu jest pisma, że dotyczy to mieszkańców Podańska ulicy Osiedlowej, żeby przedstawili pisma w sprawie umowy o odbiór ścieków, o nieczystości. A my nie mamy takich szans. I tu się dużo ludzi z takiej osiedlowej, właśnie sąsiadka na przykład, no też nie wie, co z tym pismem zrobić tak naprawdę. Nie wiem, to jak tacy urzędnicy z Goleniowa na przykład mają jakieś pisma, to oni nie czytają, jak wysyłają, tylko tak to klepią bez sensu i to wysyłają za podatnika pieniądze. To jest, dla mnie to jest takie trochę dziwne, że nikt tego nie przeczytał, tylko tak rozesłał. No nie wiem, tak po prostu rozesłał.
I to było wczoraj. A dzisiaj, proszę bardzo, nawet nie musieliśmy specjalnie interweniować. Nasz słuchacz sam szybko sprawę załatwił.
Odnośnie wczoraj dzwoniłem z tego urzędu gminy w Goleniowie, że tak rozsyła te na osiedlową pisma odnośnie szamba, jak my nie mamy szamba, tylko mamy wodociągi zachodniopomorskie, podłączeni jesteśmy, także ona się wczoraj po wielkich próbach tam dodzwoniła do tego urzędu, z 10 razy pani ją przełączała, ale w końcu się dostała do tej pani, która to wysłała, pani natomiast troszkę przeprosiła, powiedziała, że nie wie, jak to tam system, że źle system to wygenerował, no ale to tak za bardzo też nie umiała wytłumaczyć, dlaczego oni to wysłali, ale powiedziała, żeby się nie martwić, że jeszcze raz pisma wyślą, po prostu system pomylił osiedlową w Krucicach, a w Podańsku i to tam zamieszanie wyszło i poszło, ale pani powiedziała w urzędzie właśnie, żeby się nie martwić, żeby tam poinformować sąsiadów jeszcze. Pozdrawiam serdecznie.
No i staraliśmy się optymistycznie zakończyć ten dzisiejszy program. Jutro spółdzielnia Wspólny Dom będzie gościem Czasu Reakcji, blok przy ulicy Czcibora. Mieliśmy dzisiaj zająć się interwencyjnie tym tematem. No, nie zdążyliśmy, ale Janusz Wilczyński jutro obiecał, że na pewno do tego tematu wróci. Wawrzyniec Szwaja zrealizował nam dzisiaj tę audycję. Dziękuję Państwu za te wszystkie telefony. Sławek Orlik dyżurował przy jednym z nich, przypomnę, 510-37-32, czujny telefon Radia Szczecin. Proszę z niego korzystać. Adam Wosik, dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Jutro Janusz Wilczyński już z Państwem jest na 100%.